Męski profil.
Piotr Mańkowski dzisiaj w męskim profilu odpowiada przede wszystkim na pytania związane ze swoją działalnością muzyczną. Ale tak jak zapowiedział wcześniej Jurek, chcielibyśmy usłyszeć, z kim się spotkałeś w studiu Giełda? Kogo nagrywałeś?
W studiu Giełda można było naprawdę spotkać wiele, wiele, wiele znanych osobistości. Tak najbardziej pamiętam oczywiście nagrania chociażby Katarzyny Skrzyneckiej, przy której rozwijaliśmy też możliwości łączenia tej pracy z innym studiem, które wtedy też funkcjonowało już, studio MM, też na Marcinkowskiego, ponieważ część prac edycyjnych było wykonywanych tam, ponieważ tam był komputer. Myśmy pracowali cały czas na taśmie. Nagrywaliśmy Colin Bass, basista i zespołu Camel. Bardzo fajna współpraca, naprawdę znakomity człowiek. Do dziś pamiętam, że po raz pierwszy tak naprawdę nagrywaliśmy perkusistę, który grał do metronomu, bo wtedy to nie było takie oczywiste, że pełniarze grają do metronomu. I byliśmy wszyscy w szoku, że po prostu dostał tego klika do ucha i po prostu pociągnął wszystko tak, jak trzeba było. Dwa podejścia do każdego utworu i po prostu wszystko było zagrane. A był to ówczesny perkusista Merillion. Także gitary też nagrywał gitarzysta zespołu Camel, czyli Andy Latimer. I dzisiaj to jest nie do pomyślenia, ale wtedy na tych szerokich taśmach magnetycznych, na których nagrywaliśmy, te taśmy były pakowane, szły do samolotu, były wysyłane do Stanów Zjednoczonych. On tam nagrywał i przysyłał te taśmy z nagranymi swoimi gitarami. A dzisiaj to jest tak, nie? Pyk, tak. Proszę, MP3, czy tam Wave'a, czy tam przez internet. Wtedy nie było w ogóle internetu, więc jakby to też, to nie wchodziło w grę, więc to takie, no inaczej to się toczyło, nie? Też był dużo większy był kontakt z ludźmi. Dzisiaj to się wszystko odbywa bardziej tak na zasadzie, przyślemy ci, tak? Mhm. Popracuję, potem może raz się spotkamy jeszcze na jakieś tam poprawki czy coś, ale generalnie jest dużo mniejszy kontakt z ludźmi, z muzykami, nie? W tej chwili, a kiedyś to było tak bardzo skupione, że...
Ale ty lubisz muzyków, lubisz z nimi rozmawiać, dyskutować, a jednocześnie jesteś też, jak nagrywasz, bo to też widziałem, człowiekiem, który jest bardzo skoncentrowany na pracy i wymagający jesteś.
No tak wszyscy mówią, tak, że jestem takim katem.
Tak, rzeczywiście tak
ciekawą,
mówią. Tak.
Ciekawą opowiastkę, bo nagrywaliśmy akurat swoją płytę. U mnie w zespole na perkusji gra kobieta. I gramy. Ja mówię, no ale wiesz co, to jeszcze raz, nie? No i jeszcze raz, bo tam jakiś taki był bardzo trudny, newralgiczny moment. I w końcu mówię, no to co, jeszcze raz zrobimy? I słyszę, że cisza, nie? Nikt się nie odzywa, nie? Poszedłem do studia obok, otworzyłem drzwi, a ona tam biedna siedziała, taka prawie, że zapłakana. Ja mówię...
Wykończyłeś ją.
Tak. Więc coś w tym jest. No ale faktem jest, że bardzo się skupiam na pracy, bardzo się skupiam na tym, co można usłyszeć. Staram się jakby zaufać swojemu uchu, swojej intuicji takiej muzycznej, co się często sprawdza, bo też Michał Szpak, który nagrywał też u mnie obydwie płyty, pracowaliśmy dużo ze sobą i bardzo korzystnie to wszystko wychodziło. Zresztą nie tylko on.
No właśnie, bo tutaj musimy też powiedzieć o pięknych latach 90., kiedy boys bandy królowały na rynku i w Poznaniu i w całej Polsce najpopularniejszym boys bandem była grupa Just Five.
Tak. Tak, o Just Five jeszcze nie powiedziałem, a faktem jest, że wtedy już współpracowałem z takim bardzo znanym producentem w Polsce, ze Sławomirem Sokołowskim, który jest odpowiedzialny za wiele różnych takich projektów, które naprawdę jak wyskakują, to wyskakują bardzo poważnie i są bardzo doceniane. I między innymi Just Five, przy którym to akurat w Giełdzie nagrywaliśmy wtedy to Just Five. No i to było też wyzwanie, zrobić muzykę nowoczesną wtedy, z wieloma instrumentami, z syntezatorami, na 23 śladach taśmy magnetofonowej.
Tak, jak teraz o tym wspominamy, to rzeczywiście robi to ogromne wrażenie. A jaki ty jesteś, powiedz, Piotrze, w życiu? Też taki wymagający? Wymagający również od siebie?
Od siebie tak. Bardzo często miewam takie sytuacje, w których wręcz jakby pozbawiam się tego, że coś umiem. Pozbawiam się tego, że mogę mieć jakieś znaczące zdanie na przykład na jakiś temat, nie? Po prostu, no to jest takie takie deprecjacyjne troszeczkę działanie wobec siebie. Ale myślę, że to też wynika z tego, że ten twórczy proces, w którym się bierze, że przygotowuje się na przykład jakiś tam projekt, następnego dnia się przychodzi, słucha się tego projektu i mówi się, no co to jest w ogóle, nie? To jest jakieś badziewie totalne, nie? I trzeba wszystko od nowa, więc to jest też tak, że chcąc czy nie chcąc, człowiek no, musi się sam kontrolować, nie? I w takich momentach, kiedy na przykład poświęcił ileś czasu na coś, i następnego dnia, czy tam za dwa dni stwierdza, że jednak ten czas poświęcony, że jednak to nie była dobra koncepcja, nie? To zostało zrobione źle, to jest mocno dołujące, nie? Bo od razu powstają pytania, nie? Może powinienem to robić, a może nie powinienem tego robić, nie? Skoro robię coś i na przykład jest fatalnie, nie? Ale to też pozwala napędzać takie myślenie, że okej, nie udało się, to teraz muszę zrobić tak, żeby to było dużo lepiej i żebym był zadowolony i żeby przede wszystkim byli zadowoleni ludzie, ci, dla których to robię, bo to jest jakby najistotniejsze, prawda? Mm-hmm.
Czyli chcesz powiedzieć, że ten perfekcjonizm jest też po części takim przekleństwem twoim, tak?
Można by tak powiedzieć, tak.
Mówisz, że jesteś bardzo wymagający wobec siebie, wobec artystów, z którymi pracujesz, a wobec swoich dzieci. Jakim ty jesteś ojcem?
Jak uczyłem ich matematyki,
to
był
zaczyna.
Dramat. To był dramat. To dziś pamiętam, że po prostu córa, która generalnie była trochę amatematyczna, tak można powiedzieć, bo ma jednak zainteresowania generalnie psychologiem jest, w związku z czym...
Czyli humanistka.
Humanistka zdecydowanie, ale... przygotowała się do matury, to znaczy ja ją przygotowałem, także po prostu tą matematykę to po prostu poleciała, że aż byłem sam zaskoczony, ale najpiękniejsze zawsze było to, przykładowo, jakieś tam zadanie, no i co myślisz, co można z tym zrobić? Nie wiem. Ja mówię, jak nie wiesz, no ale pomyśl cokolwiek, jaki możesz mieć pomysł? Nie wiem. Ja mówię, no to jak nie wiesz, to po prostu nie mamy o czym rozmawiać, to ja wychodzę. Nie?
To były
takie dość trudne rzeczy, ale myślę, że mimo tego, no i oczywiście moje dzieci były w szkole muzycznej, w związku z czym te wszystkie ćwiczenia z nimi też robiłem ja. Córka była na skrzypcach, a syn był na gitarze, więc myślę, że mogłyby powiedzieć, że to była trauma, praca z ojcem, nie? Mimo, że wydawało mi się, że chcę tak spokojnie to wszystko robić, nie? Ale to się po prostu chyba tak nie da. Chyba rodzice nie powinni uczyć swoich dzieci.
Coś w tym jest. Tak. Potwierdzamy.
Przypomniały mi się też takie obrazki z dzieciństwa. Miałam podobnie jak twoja córka.
Ja do dziś nie nauczyłem się języka francuskiego, a moja mama jest romanistką, więc trochę mi głupio nawet.
No czasami tak jest.
Tak czasami bywa, to prawda.
Ale dzieci grają? Macie takie spotkania rodzinne, podczas których, nie wiem, siadacie do instrumentów, gracie, razem śpiewacie?
Wiesz co, kiedyś tak było na święta bardziej. To faktycznie. Córa na skrzypcach, syn na gitarze, ja też na gitarze. Jeszcze czasami mój siostrzeniec na fortepianie tam pograł i tam żeśmy coś pograli, pośpiewali. W tej chwili jest dużo rzadziej. Myślę, że to już trochę się porozjeżdżaliśmy. Córka mieszka w innym miejscu, syn studiuje we Wrocławiu, więc to też jest tak troszeczkę inaczej. Nie ma tego czasu, żeby mimo wszystko przygotować coś, bo to trzeba usiąść i tam chwileczkę pograć sobie, ustalić, co zrobić. Córa w ogóle nie gra na skrzypcach, ale syn z kolei pogrywa sobie, też na perkusji sobie pogrywa bardzo amatorsko, w sensie takim, że wtedy, kiedy ma ochotę i kiedy ma chęć, ale widzę, że w nim to dalej jeszcze trochę żyje. Nie?
A powiedz proszę, bo wydajesz się osobą taką bardzo opanowaną. Nosisz w sobie zen, jakbyśmy mogli to powiedzieć, tak wiesz, wprost. Czy są jakieś sprawy, sytuacje, które cię wyprowadzają, ale to automatycznie z równowagi, od razu?
Są. Nie będę ukrywał. Są. I im jestem starszy, tym jakby trudniej mi ten spokój utrzymać. Nie wiem, czemu to taka właśnie jest, że im starszy, tym po prostu mam mniejszą tolerancję na akceptację pewnych zachowań, pewnych sytuacji. Często to się też wiąże z tym, że sam na przykład jestem w takim momencie, kiedy mam zbyt dużo podatność na stres, tak? I wtedy też może mniej wytrzymuję, żeby zareagować w niektórych sytuacjach. To tak do końca nie można powiedzieć, że akurat ta sytuacja albo taka sytuacja.
Czasami to wszystko zależy od kondycji dnia, prawda? Od naszego nastawienia,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie, mhm. Dokładnie. Ale są takie sytuacje i zdarzają się coraz częściej i coraz częściej muszę myśleć o nich i o sobie w kategoriach, że to nie jest potrzebne, żebym ja się na przykład unosił.
Mhm. Czyli starasz się dbać o swój dobrostan, o swój spokój, tak?
Tak.
Lubisz przechodzić przez różne diety? Ćwiczysz regularnie?
Latem się czuję dobrze, jak jeżdżę na rowerze. Zimą jest troszeczkę gorzej. W związku z tym z dietą to raczej nie do mnie, ponieważ uwielbiam jeść i kurczę, tutaj się nie mogę. Moja siostra jest gastroenterologiem, zresztą bardzo, bardzo znanym w kraju i zawsze mi mówi, powinieneś to, powinieneś tamto, powinieneś tamto. A ja sobie myślę, ja już mu zaraz 60 lat. Co ja będę się jakimś tam jedzeniem? Tu makaron jest pycha, proszę bardzo. Ziemniaki są pycha. Kajzerka z masełkiem jest pycha.
Tak, no masełko konieczne jest, absolutnie. Ale czy ty też gotujesz od czasu
tak,
do czasu?
Tak.
Lubisz gotować,
lubię,
tak?
Lubię. Mhm.
A czy przy gotowaniu sączy się delikatnie muzyka z głośnika?
Wiesz, co ci powiem? Ponieważ pracuję na co dzień z muzyką. Więc jak wychodzę ze studia...
Lubisz ciszę.
Lubię ciszę lub jak gadają. Więc słucham wtedy, wyszukuję takich rzeczy w radiu, gdzie są opowieści, ewentualnie jakieś podcasty, ale żeby już nie było muzyki, nie?
Mm-hmm. A książki czytasz tradycyjne? Wiesz, w formie takiej papierowej czy jednak audiobooki?
W wersji papierowej. I to na potęgę czytam. Po prostu mam ambę na punkcie czytania od 2019 roku, po prostu przypadłość zdrowotna, która spowodowała, że zacząłem czytać i po prostu jadę. Co książka, po prostu codziennie wieczorem książki muszę czytać, bo przed spaniem źle się czuję, jak po prostu nie przeczytam. Chociaż troszkę, nawet jak jestem bardzo zmęczony.
Zróbmy tutaj kropkę.
Robimy kropkę w takim razie i za chwileczkę wracamy do rozmowy.
Męski profil.